Cześć, witamy serdecznie w kolejnej edycji Morsa na śniegu. Dzisiaj w studiu są
Jakub Górski
i Paweł Trawiński.
Sesja, dobrze, że się skończyła.
No, na szczęście już się skończyła. Wszystkim, którzy zdali wszystkie swoje egzaminy, gratulujemy. Tym, co jeszcze nie, życzymy szczęścia.
I życzymy przede wszystkim determinacji, bo to jest podstawa do zaliczenia tych niezaliczonych egzaminów.
Tak, ale tak jak wspomnieliśmy, sesja się skończyła, my relaksowaliśmy się oglądając zawody, między innymi skoków narciarskich.
No, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to u nas pół metra śniegu zawsze jest, temperatura zawsze na minusie, co innego Oslo, odwilż i mgła.
Mgła i deszcz, no ale w sobotni konkurs drużynowy udało się rozegrać. Wygrała Słowenia, której zawodnicy wreszcie skoczyli wszyscy równo. Najlepiej spośród tej całej czwórki bracia Prewcowie, ale to chyba no, już nie jest dla nikogo zaskoczeniem.
No wiadomo, majestat Petera Prewca i tryb kamikadze Domena to jest po prostu wybuchowa mieszanka. Tylko trzeba było ustawić Roberta Krańca i synka, to znaczy Jurija Tepesza. No i wyszło.
Wyszło, no prowadzili od drugiego skoku tak naprawdę no, prawie przez cały konkurs. Drugie miejsce zajęła Norwegia, trzecie miejsce Japonia, Polacy na szóstym miejscu. No i myślę, że możemy być zadowoleni ze Stękały, który skoczył w drugim swoim skoku.
129,5 metra. To dokładnie. Był akurat bardzo ładny skok i widać było przede wszystkim, że trafił nie tylko na warunki. Że, no, warunki może nie były jakieś super optymalne, że miał metr pod narty, ale widać, że po prostu trafił z tym skokiem.
Tak, jeśli chodzi o to, co mi się nie podobało, to wydaje mi się, że pomijając Kamila Stocha, który jest wyraźnie nie w formie w tym sezonie, to Hula, który wygrał kwalifikację dzień wcześniej do konkursu indywidualnego, też sobie nie poradził zbyt dobrze w tym konkursie drużynowym.
Sam powiedział, że w drugim skoku to za bardzo się spiął, za bardzo chciał pójść na totalnym ryzyku i przez to skok nie wyszedł mu pod względem technicznym. Powiedział sam, że na progu wystartował za wcześnie. Efekt był taki, że skoczył co najmniej 4-5 metrów bliżej niż mógłby skoczyć. I gdyby nie to, prawdopodobnie bylibyśmy przed Austriakami.
Był taki moment jeszcze nawet przed ostatnim skokiem, gdzie mieliśmy szansę na zajęcie nawet czwartego miejsca. No ale Niemcy i Austriacy pokazali swoją klasę no i uciekli nam właśnie w ostatnim skoku trochę. Takie szóste miejsce wydaje mi się odpowiadające formie Polaków w tym sezonie.
No, to... no nie ma zaskoczenia pod tym względem, zwłaszcza, że większość konkursów drużynowych była zakończona na szóstym miejscu.
No z wyjątkiem na szczęście tego konkursu w Zakopanem, no ale to jest nasza ulubiona skocznia wszystkich, więc tu myślę, że też mogliśmy się spodziewać, że trochę ponad swoje siły wyrosną Polacy.
Warto w ogóle zwrócić uwagę na pewną zależność od jak... Były konkurs z Zakopanem z Sapporo i właśnie w Oslo, to jest pewna zależność, jeżeli chodzi o dyspozycję Kamila Stocha, że im dalej jest od swojej żony, tym gorzej on skacze.
Może powinna jeździć za nim.
No, tak jak na przykładzie drugiego konkursu olimpijskiego w Soczi. No to by się przydało. To by się przydało chyba w jego przypadku.
Ma jeszcze nasza drużyna dwie szanse w tym sezonie, bo będą jeszcze konkursy drużynowe w Lahti i w Planicy.
No, jeszcze indywidualny w Wiśle, jeżeli chodzi o pozostałe konkursy, także może Stoch po raz kolejny odpali na ojczystej ziemi.
No tak, jeszcze jest w tym sezonie sporo skakania przed nami. Miał się odbyć w niedzielę konkurs indywidualny, no ale skończyło się, tak jak już nieraz się to kończyło w tym sezonie, zła pogoda, wiatr i mgła. No i tak naprawdę półtorej godziny czekania, aż sędziowie podejmą jedyną decyzję, jaką mogli podjąć, czyli odwołanie konkursu.
No nawet król, to znaczy nawet obecność króla Haralda VII nie pomogła, a nawet trębacza, który specjalnie stał przy progu, żeby skoczkowie go nie przejechali.
Tak, no ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że to chyba było prawie tak ciekawe, jak oglądanie reklam w czasie Super Bowl i patrzenie, jak zawodnicy stoją tak naprawdę i patrzą na siebie. No ale mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Mamy aż 3 konkursy, też w Norwegii, ale mamy nadzieję, że pogoda się tam poprawi. Z tą samą trudną pogodą, z którą nie poradzili sobie w Oslo skoczkowie, musiały sobie radzić biegaczki.
30 km klasykiem.
Tak, 30 km klasykiem, gdzie Justyna pokazała, że ciągle może jeszcze być mocna na tych długich dystansach, zwłaszcza w klasyku.
10. miejsce. Ja byłem po prostu zaskoczony, że to, co dotychczas pokazywała, jak na przykład w Drammen, gdzie zajęło dopiero 48. miejsce w kwalifikacjach, nagle 30 km, 10. miejsce, a w pewnym momencie była nawet na 7. Kurczę. To jest to, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem.
Tak, no tutaj już też pokazywała zresztą w tych maratonach, które w tej swojej przerwie miesięcznej od Pucharu Świata biegła. Zajmowała tam również wysokie miejsca, no i to jest cały czas zawodniczka mocna, no może już nie na te krótsze dystanse, gdzie trzeba naprawdę wszystkie swoje siły rzucić na ten jeden krótki moment, ale na tych długich dystansach naprawdę jest jeszcze mocna, ale no bezkonkurencyjna była na 30 km Johaug.
O rany, prawie 4 minuty przewagi nad drugą Esberg.
Taka ciekawostka, to była największa przewaga w historii kobiecych biegów narciarskich w ogóle. Nigdy żadna zawodniczka nie miała nad drugą pozycją takiej przewagi. 3 minuty 46 sekund.
Jak to takie małe i pewnie od dziecka piło tajskie energetyki, to nie ma co się dziwić.
Skoro mówimy o dominacji w biegach narciarskich kobiecych, to warto wspomnieć, że Marit Bjergen, mimo tego, że dopiero 1,5 miesiąca temu urodziła dziecko, już zapowiada, że wróci na trasy. Możliwe nawet, że w tym sezonie, bo mówi, że przygotowuje się na Mistrzostwa Norwegii, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia.
Dowieźć zapas sterydów na kolejne 2 lata?
Kto wie, no ma 1,5-miesięczne dziecko, mówi, że trenuje 2 razy dziennie. Pewnie ojciec się zajmuje dzieckiem. Zobaczymy, jak to będzie pod koniec tego sezonu i w przyszłym, ale...
Ciekawe, czy ojciec karmi piersią, bo jeżeli dowieźli jej stery, to ja się boję o zdrowie tego dziecka.
Zobaczymy, może dziecko będzie jeszcze lepsze od Marit Bjergen. Drugi dominator w biegach narciarskich.
No, sądząc po jej rozmiarze bicepsa, to na... wszystko jest możliwe.
Jeśli chodzi o biegi kobiece, to w środę odbył się sprint, tak jak wspomniałeś, w Drammen, który wygrała Fala. Trochę niespodziewanie, bo faworyzowana była Östberg, ale i tak drugie miejsce, myślę, że zmierza dość pewnie po tą małą kulę za biegi sprinterskie.
Fala nigdy dla mnie nie była jakimś zaskoczeniem, jeżeli chodzi o wygrywanie sprintu, bo nieraz pokazywała Lwi Pazur, wygrywając nawet z Marit Bjergen te sprinty. Nie wiem, nie ma zaskoczenia, jeżeli właśnie chodzi o dyspozycję Fali, o dyspozycję Esberg, jeżeli chodzi o sprinty, bo to jednak jest ta siła sztandarowa, jeżeli chodzi o norweskie sprinty.
Jeszcze wspomnijmy, że trzecia była Natalia Matwiejewa.
Ale jeszcze warto wspomnieć, że na 30 klasykiem Weng była poza podium. A to najniższe miejsce na pudle zajęła Anne Kylonen.
Finki mają sezon nie najlepszy, zresztą to nie jest ich pierwszy taki sezon, w którym się słabo spisują, ale zdarzają im się takie wyskoki jak Anne Kylonen w ten weekend. No i myślę, że warto się cieszyć z tego, bo to w końcu nie Norweżki. Tak jak wspomniałem, biegali także panowie oczywiście. Zacznijmy może także od sprintów, który wygrał Peter Nordhug przed swoimi rodakami Hattestadem i Brandsdalem. Co tu dużo mówić? No super.
Super, bardzo dokładnie. Super.
W sobotę odbył się bieg na 50 km klasykiem, który wygrał Sundby przed Drehaugiem. No i chociaż tutaj jednym Rosjaninem, wylegrzaninem. Był to 5. raz z rzędu zresztą na podium Sundbiego w tym biegu na 50 km w Oslo, ale dopiero pierwsze zwycięstwo.
No rany, ale się zrehabilitował. Ojejej. No. Koniecznie wygrywać.
No ktoś taki jak Sundby, myślę, że jak nie wygra w jakimś miejscu 5 lat z rzędu, to już może mówić o słabej serii. Dario Colonia trochę pecha miał w tym biegu, bo on dopiero co wrócił po kontuzji łydki i wydaje się, że ta kontuzja mu się odnowiła, bo w czasie biegu zszedł z trasy właśnie z bólem łydki. Mamy nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia.
My się cieszymy przede wszystkim, że Kowalczyk nie siadło kolano i dzięki temu znalazła się w top 10 tego biegu na 30 km.
Tak, no chyba fizycznie jest dobrze przygotowana dosyć, bo 3 takie naprawdę bardzo długie biegi w krótkich odstępach czasu. Może jeszcze wspomnijmy o klasyfikacjach generalnych. Wśród kobiet prowadzi oczywiście Johaug, ma 1644 punkty, Östberg jest druga, ma 1472, trzecia jest Weng, 1221. Wśród panów Sundby ma ogromną przewagę nad Krogiem. Sundby ma 1687, Krog zaledwie 967, to jest 720 punktów przewagi. Myślę, że już nie do odrobienia. Musiałby tak naprawdę Sundby zrezygnować z biegania do końca sezonu, żeby no tutaj Krog miał jakiekolwiek szanse nadgonienia go.
A czy się tym Norwegowie przejmują?
Myślę, że nie. Co za różnica, który Norweg wygra tak naprawdę.
Mają zaplecze, mają suplementy, mają wszystko.
Teraz kolej na narciarstwo alpejskie. Panie zjeżdżały w Garmisch-Partenkirchen.
No, fantastyczny przede wszystkim występ, raczej fantastyczny weekend w wykonaniu reprezentantki gospodarzy, Wiktorii Rebensburg, która w zjeździe była trzecia, a dzień później w Supergigancie zajęła drugie miejsce. Zresztą Fizz ją... raczej, zresztą Fizz ogłosił ją jako sportowca tygodnia.
Jeśli mówimy, że Rebensburg miała dobry weekend, no to na pewno możemy też powiedzieć, że Fon miała dobry weekend, bo pierwsze i trzecie miejsce i sama mówiła po tym Supergigancie, że trochę żałuje, że nie przycisnęła mocniej, bo mówiła, że nie jechała na 100%, bała się, bo był miękki śnieg. No i straciła trochę do Larry Good i do Rebensburg właśnie, ale trzecie miejsce i tak jest dobre chyba, no nie ma co, nie ma na co narzekać.
Jeżeli chodzi o Von, to niech się cieszy z tego trzeciego miejsca, bo Larry Good nie może się cieszyć z 14 w zjeździe, przez to za dużo straciła do Von. No ale wciąż jest w kontakcie, straci mniej niż 100 punktów do Amerykanki i mam nadzieję, że jeszcze Lara Zergut, jak to mówią Szwajcarzy, dogoni faworyzowaną Amerykankę.
Tak, no odkuła się w niedzielę trochę za ten nieudany pierwszy konkurs sobotni, wygrała, no i ma, tak jak wspomniałeś, już niezbyt dużą stratę do Lindsey Vonn.
A panowie w Korei.
Panowie w Korei, pierwsze zawody w historii tego kraju, właśnie w narciarstwie alpejskim.
Chyba, jak się to dokładnie nazywała ta miejscowość? Yongsang?
Myślę, że to pierwsze J się wymawia jak nasze takie G, wydaje mi się. Nie jestem ekspertem od języka koreańskiego, ale tak bym stawiał. Wygrał pierwsze zawody Jan Srut. Tutaj też no, nie można mówić o żadnym zaskoczeniu, ty chyba jesteś zadowolony, jak
jestem
widzę.
Jestem bardzo zadowolony, że po strasznym kraksie w wykonaniu Svindala jednak Jan Srut godnie go zastępuje. Ratuje honor w Norwegii i mam nadzieję, że Hirscherowi gorzej pójdzie w supergigantach, slalomach, slalomach gigantach, to Jan Strut przy dobrej dyspozycji właśnie w zjazdach i super kombinacji alpejskiej może dużo zdziałać. No, jeśli się uda, to no może nawet będzie kryształowa kula.
W zawodach niedzielnych w supergigancie wygrał Carlo Janka ze Szwajcarii. Drugi był Innerhofer, dla którego było to pierwsze podium w sezonie.
Hirscher dopiero siódmy.
Ale utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, 1005 punktów. Przewaga w miarę bezpieczna, ale z drugiej strony to też jest mniej niż 100 punktów nad Svindalem.
No, ale wiadomo, jeżeli chodzi o Svindala, to on już jest skreślony do końca sezonu w związku z tą fatalną kraksą w Kitzbühel. Załatwione kolano. Szkoda trochę, że taki zawodnik jak Svindal już nie będzie jeździć do końca sezonu, bo stanowi miłą odmianę do tego, co prezentują tacy Austriacy jak Hirscher. No zresztą większość ludzi tak twierdzi. Jak dobrze jeździ nie Austriak, to jest dobrze. Jeździ Austriak.
A jak tobie się wydaje, jakby ktoś miał zagrozić wspomnianemu Hirscherowi, to raczej Kristoffersen, raczej Jansrud, czy ktoś jeszcze może inny?
Jeżeli chodzi o zagrożenie Hirscherowi, to bardziej stawiałbym na Jansruta, zwłaszcza za ostatnią z super kombinacji, w której wygrał tuż przed Svindalem. Jeżeli Jansrut utrzyma taką dyspozycję jak właśnie z minionego weekendu, czy wtedy, kiedy walczył ramię w ramię ze Svindalem, oby wyprzedził Marcela Hirschera. Po Kristoffersen, wiadomo, mistrz od slalomów, ale ze slalomami wygląda to tak, że nie ma ich aż tak dużo i przez to, że Kristoffersen jest taki zawężony do tych slalomów, nie da rady nawiązać takiej bezpośredniej walki z Hirscherem. No chyba, że Hirscher nagle w trzech zawodach z rzędu wypadnie z trasy.
Nigdy nie wiadomo. Przejdźmy może teraz do biatlonu. Zawodnicy biegali i strzelali w Canmore w Kanadzie. W czwartek i piątek odbyły się sprinty.
Super wykonane przez Krystynę Guzik.
Nie tylko Krystynę Guzik, ale też Monikę Hojnisz. Polki zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce, a Krystyna Guzik przez długi czas wydawało się, że może wygrać. Po drugim strzelaniu miała 16 sekund przewagi nad Pidruszną. No niestety sporo straciła na ostatnim biegu. Pidruszna w końcu dogoniła ją, no i wypracowała sobie nawet 7-sekundową przewagę, ale tak jak wspomniał trener Polek, już gratulowali ekipie polskiej zwycięstwa Krystyny Guzik, no a Pidruszna tutaj załatwiła sprawę na końcówce, tak naprawdę wygrała jednak te zawody.
No to jest akurat zaskoczenie, że Pidruszna nagle wypracowała sobie taką przewagę, zwłaszcza, że nie jest jakąś mocną biegaczką.
Tak, no chyba musiała oszczędzać siły mocno na początku, bo naprawdę takie przyspieszenie w końcówce jest dość zaskakujące. Pozostałe Polki, Gwizdoń 18, Nowakowska 41. Nowakowska wspomina zresztą już, że myśli o przerwaniu kariery na jakiś czas, bo ostatnio jest w fatalnej formie. Nie wiadomo, czy dokończy ten sezon. Życzymy jej na pewno jak najlepiej, ale rzeczywiście te wyniki ostatnio nie były najlepsze.
Przy czterech pudłach to, no, to nie jest zbyt motywujące dla biatlonisty.
Tak, w sobotę nasze panie biegły w biegu ze startu wspólnego i tu już nie było tak dobrze.
Trzecia dziesiątka.
Tak, cała trójka, Guzik, Gwizdoń i Chojnisz w trzeciej dziesiątce wygrała Wirer przed Dorem Aber i Sukalową.
Elita. Nie ma co się dziwić.
Dokładnie. Jeśli chodzi o panów, to...
Martin Fourcade,
43. zawody wygrane w karierze. Już chyba w sumie jesteśmy przyzwyczajeni do tego.
Chociaż już druga konkurencja już nie była taka udana w wykonaniu Fourcada. O ile dobrze się orientuję, spudłował aż 6 razy.
Tak, no niecodziennie się wygrywa. Ale w czwartek ten sprint udało mu się wygrać przed Szipulinem i Szempem. Może jeszcze tak gwoli formalności wspomnimy o Polakach. Grzegorz Guzik 55, Łukasz Szczurek dopiero 72, no nie utrzymali poziomu pań.
Jakby się sparafrazowało pewne internetowe powiedzenie, do niczego, ale stabilnie.
W sobotę panowie pobiegli ze startu wspólnego. Wygrał Dominik Windisch, drugi był Benedikt Doll, trzeci był Fillon Maillet.
Nic mi to nie mówi.
Może wyniki niedzielne coś ci powiedzą, odbyły się tam sztafety mieszane, dwie aż. Jedną z nich wygrała Francja, Dorian Aberth z Fourcadem w parze.
Martin Fourcade startował?
Tak, startował. Przed Austriakami i Norwegami. Drugą ze sztafet wygrali Niemcy, przed Włochami i Norwegami. Polacy zajęli w tej pierwszej 14 miejsce, w drugiej nie wystartowali.
Nie dziwię się.
Krystyna Guzik pobiegła w tej sztafecie dobrze, ale jej mąż Grzegorz Guzik miał gorsze czasy od niej i jeszcze pudłował na to wszystko. No i trochę zawalił te zawody, szczerze mówiąc.
O kurczę, chyba Krysia by nie będzie miała później satysfakcji.
No na pewno, nie, jak wrócili gdzieś tam do hotelu, to nie było za wesoło na pewno. No ale no, w tych sztafetach to powiedzmy sobie szczerze, no, nigdy nie byliśmy jakąś potęgą.
No jedynie wychodził taki Sikora, który nagle został mistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim.
No,
i to
ale
tylko
no,
tyle.
To był wyjątek niestety. Teraz czas na zapowiedzi. W skokach narciarskich będzie się działo wyjątkowo dużo. Zostajemy w Norwegii, przenosimy się do Trondheim, gdzie dwa konkursy.
Tak, wtorek i środa i później jeszcze będą loty w Vikersund.
Tak, na wielkiej skoczni również dwa konkursy indywidualne.
Mam nadzieję, że będzie kolejny rekord świata na tej skoczni.
Kto wie, myślę, że no, są na to duże szanse. Jeśli pogoda pozwoli, no to na pewno możemy na to liczyć. Pewnie to będzie Peter Prewc, no ale zobaczymy.
No chyba, że Domena Prewca dopuszczą, to wtedy może być naprawdę ciekawie.
On jest jeszcze młody, niedoświadczony na mamucich skoczniach. Myślisz, że może tak młody zawodnik wyskoczyć i rekord świata pobić?
Jeżeli chodzi o jego technikę, jest fajna, jest bardzo odważna, ale przy mamutach, jeżeli pochylisz się za bardzo do przodu, to możesz skończyć jak Thomas Morgenstern na Kulm. I no, szanse Domena Prewca na wystartowanie na mamucie w Vikersund są takie pół na pół.
No jeśli nie w Vikersund, to myślę, że w Planicy już mu dadzą szansę na swoim terytorium w domu w ostatnich konkursach w tym sezonie, ale do tego jeszcze daleko. Biegacze przeniosą się do Sztokholmu, gdzie odbędą się biegi miejskie sprinterskie.
Sztokholm, tak, tak. Mam nadzieję, że Starengard tam się popisze, jeżeli oczywiście go dopuszczą do startu.
Mamy nadzieję. W sobotę i w niedzielę biegacze przeniosą się do szwedzkiego Falun. Narciarki alpejskie przeniosą się do Crans Montana, gdzie w sobotę odbędą się zjazdy, a w niedzielę super kombinacja.
A panowie będą udawać samurajów w miejscowości Juzavanaeba.
Tam w sobotę slalom gigant, w niedzielę slalom. Natomiast biatloniści zmagać się będą w amerykańskim Press Isle w stanie Maine. W czwartek odbędą się sprinty, w piątek biegi pościgowe, natomiast w sobotę i w niedzielę sztafety.
W stanie Maine, to jeszcze jest jakaś szansa na obejrzenie tego, zwłaszcza, że wschodnie wybrzeże to nie jest tak daleko pod względem strefy czasowej.
Tak, 6 godzin różnicy to na pewno jest coś, z czym możemy sobie poradzić. Na dzisiaj to tyle. W studiu byli
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. Zapraszamy na następny tydzień.